Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem teraz w Ośrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia i mam analizę pana Jakuba Jakubowskiego pod tytułem Chiny wobec zwycięstwa Trumpa. Interesujące. Interesująca rzecz, aczkolwiek jeśli ja miałbym, jeśli ktoś mnie by się zapytał, co ja o tym myślę, na ten temat Chiny wobec zwycięstwa Trumpa, to bym powiedział bardzo prosto i krótko. Iwan Złowato. Za mało danych. Tak, proszę Państwa, w tej chwili na razie mamy za mało danych, bo mamy tylko jedną rozmowę pana Trumpa z prezydentem elektem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale to nie ja, tylko pan Jakubowski, Jakub Jakubowski z OSW. Cytuję. Podczas składania gratulacji prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi, prezydent Chin Xi Jinping a wyraził nadzieję na rozwój i stabilizację stosunków dwustronnych przy unikaniu konfrontacji, wzajemnym szacunku i w oparciu o zasady win-win. Relacje Chin z USA, łączące największe państwo rozwijające się z największym państwem rozwiniętym, przedstawione zostały jako kluczowe dla rozwoju i stabilizacji gospodarki światowej. Pełna zgoda. Przedstawiciele chińskiego kierownictwa z reguły unikali komentarzy na temat kandydatury Donalda Trumpa i wypowiadali się jedynie w kluczowych kwestiach. W kwietniu 2016 roku ówczesny minister finansów pan Liu Jiwei skrytykował zapowiedź nałożenia na chiński import ceł w wysokości 45 zł, a także retorsji za manipulację kursem chińskiej waluty. Chiński minister określił zapowiedzi Trumpa jako nieracjonalne. Tutaj pan Jakubowski się pomylił. Ich wdrożenie miałoby doprowadzić do utrat przez USA światowego przywództwa, a także przynieść obopólne straty gospodarcze. Z krytyką ze strony Chin spotkała się również zapowiedź Trumpa dotycząca odstąpienia od wypracowanej w Paryżu umowy dotyczącej przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wspólne stanowisko USA i Chin wskazywane jest jako jedno z największych sukcesów przepraszam, relacji dwustronnych ostatnich lat. I to jest część faktów. Teraz komentarz. Pomimo silnie antychińskiej retoryki Trumpa na polu dwustronnych relacji gospodarczych Chin i USA, w trakcie kampanii stosunkowo mało uwagi poświęcał on kwestiom istotnym z punktu widzenia globalnych interesów Chin. Powstała w związku z tym niepewność co do kierunków polityki zagranicznej Trumpa. Chińska prasa rządowa dostrzegała w tej nowej sytuacji szansę na korektę polityki amerykańskiej w kluczowych punktach spornych. Amerykańskiego strategicznego zwrotu pivot na Pacyfik, zaangażowania wojskowego na Morzu Południowochińskim oraz wdrożenia globalnych, wielostronnych porozumień handlowych. W Pekinie, znaczy tutaj pan Jakubowski chyba troszkę, no bo to z jednej strony mówi o korekcie amerykańskiej polityki w sensie wycofania się z pivotu, wycofania się z zaangażowania wojskowego na Morzu Południowochińskim, a z drugiej strony o pozytywne, czyli wdrożenie globalnych wielostronnych porozumień handlowych. Chociaż też nie jestem do końca pewien, co poeta miał na myśli. Może też na nie. Choć być może też chodziło mu o to, że wycofają się z wdrożenia wielostronnych porozumień handlowych. W Pekinie panuje oczekiwanie, że skupienie się Trumpa na problemach wewnętrznych USA zmniejszy amerykańską presję strategiczną na Chiny. Wybór Trumpa wskazywany jest przy tym jako wariant korzystniejszy od wyboru Hillary Clinton, uznawanej za autorkę nakierowanej na powstrzymanie Chin amerykańskiej polityki w Azji. Pełna zgoda. Oficjalny przekaz chiński daje, daleki jednak jest od chóra optymizmu, podkreślana jest duża niepewność co do przyszłości relacji z USA. Pełna zgoda. Istotne z punktu widzenia Chin były wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące zmiany, kolejny podpunkt, dotyczące zmiany polityki bezpieczeństwa USA w rejonie Azji i Pacyfiku. Zapowiedział on zmianę relacji z gapowiczami azjatyckiej architektury bezpieczeństwa, przede wszystkim Koreą i Japonią. Państwa te mają przejąć większą odpowiedzialność za własną obronność. Obecnie stacjonuje tam 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich. A Znaczy tak, ja wiem, że w Korei stacjonuje 35 tysięcy. To by oznaczało, że w Japonii 45. Realizacja tej zapowiedzi może dać większe pole manewru Chinom, jeśli jednak oznaczać może również niekorzystne dla Pekinu przyspieszenie militaryzacji Japonii. Krytyka Trumpa wobec strategicznego zwrotu w stronę Azji przedstawiana jest często, również w prasie chińskiej, jako potencjalna szansa dla Chin. Jego polityka wobec Azji pozostaje jednak niewiadomą, a wypowiedzi doradców nowego prezydenta, m.in. Petera Navarro, mogą wskazywać na możliwość niekorzystnych dla USA zmian w polityce amerykańskiej. Krytykują bowiem pivot Obamy jako nadmiernie deklaratywny, za którym nie poszło realne zwiększenie obecności USA w Azji, również militarnej. Tutaj z kilkoma sprawami się zgadzam, z kilkoma sprawami się nie zgadzam, jeśli chodzi o pana Jakubowskiego. To znaczy tak, ja powiedziałem na początku, mamy za mało danych. W tej chwili cały czas to jest gdybanie. Co by było, gdyby tak postąpił, albo gdyby inaczej postąpił. Na razie polityka zagraniczna tego Trumpa jest jedną wielką niewiadomą. O ile polityka zagraniczna tej całej Clinton była jasna i niedwuznaczna, była skierowana przeciwko Chinom i co do tego nie ulega to żadnej wątpliwości, bo przecież to ona była konstruktorem, architektem na przykład zablokowania Birmy, a zablokowania korytarza Birmy jako korytarza wyjściowego Chin na Zatokę Bengalską, w ogóle Ocean Indyjski. A zresztą bardzo udanie się to zrealizowało. No to z Obamą nic nie wiadomo i tutaj właściwie każda opcja jest możliwa. Kolejny podpunkt tego komentarza. Groźby wprowadzenia zaporowych ceł na chińskie produkty, w tym ukrócenia chińskich manipulacji kursem walutowym, przedstawiane są w chińskiej prasie jako proste obietnice wyborcze o małym prawdopodobieństwie realizacji. Ja się z tym zgadzam. Ich wprowadzeniu mają przeszkadzać spodziewane dwustronne straty wynikające z wojny handlowej, a także ograniczenie prerogatyw prezydenta USA. No tutaj nie do końca się zgadzam, bo o ile on ma ograniczone możliwości, to kongres w końcu też już jest republikański, więc ma kongres ze sobą. Ewentualne tarcia ekonomiczne wskazane są jednak jako główne pole konfliktu z USA w najbliższym czasie. Jednocześnie korzystne z punktu widzenia Pekinu jest krytyczne podejście Trumpa do międzynarodowych umów handlowych jak TPP i TTIP, które postrzegane są jako narzędzie izolowania Chin na polu gospodarczym, a także rozpoczęcie procesu budowy nowej globalnej architektury handlu bez ich udziału. Znaczy to jest tak. Ja akurat nie wiedziałem o tym, że Obama krytycznie odnosił się do TTIP i TPP, czyli zarówno transatlantyckiego porozumienia, jak i pacyficznego porozumienia. Więc tutaj to jest dla mnie, znaczy, no, nie powinno być nowością, ale jest. Te porozumienia są istotne, postrzegane jako narzędzie izolowania Chin na polu gospodarczym. Natomiast ja bym w żadnym przypadku nie przykładał Trumpowi, znaczy nie, no tak, nie przykładał do jego punktu widzenia takich cech jak chęć rozpoczęcia budowy nowej globalnej architektury handlu bez ich udziału. Nie, no więc jestem przekonany, że Trump może innymi środkami niż Obama, ale Trump będzie realizował, i to wyraźnie powiedział, America First w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc być może Obama chciał, aby ta America First była tak bardziej subtelnie, a First stawała się subtelnie First, czy stawała się, no tak, ponownie stawała się subtelnie First, Natomiast Obama, znaczy, natomiast Trump odnosi takie wrażenie, bardziej prostacko podchodzi do rzeczy. Ale to jest, jak powiedziałem, to jest za wcześnie, żeby o tym wszystkim mówić, bo mamy za mało danych. No dobra, to zobaczymy, jak to będzie. Ostatni podpunkt tej analizy. W chińskich mediach kontynuowana jest narracja budowana podczas kampanii wyborczej, przedstawiającej drogę do zwycięstwa Trumpa, Donalda Trumpa, jako dowód na chorobę amerykańskiej demokracji i słabość tamtejszego systemu politycznego. I bardzo słusznie, znaczy, przepraszam, przerwę, bardzo słusznie, bo to, co się działo w czasie kampanii wyborczej, jeśli ktoś się przyglądał mechanizmom, które działały w czasie kampanii wyborczej, nie samej kampanii, bo mnie to nie interesowało, jak oni się tam nawzajem obrzucają obelgami, ale samej kampanii od strony politycznej, obozów demokratów i republikanów, to było straszne albo koszmarne i to nie jest dowód na słabość tamtego systemu politycznego, to jest dowód na umieranie tamtego systemu politycznego. Takim klasycznym przykładem na to, że ten system polityczny już praktycznie prawie nie żyje, jest to, co się stało po wyborach. Otóż zaczęły się protesty przeciwko wyborowi demokratycznie wybranego prezydenta. Dokładnie to samo, co w Polsce. Ale to oznacza koszmarną słabość tego systemu demokratycznego. Zarówno w Europie, bo Europa zaatakowała demokratycznie wybrane władze w Polsce, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy, większa część, w każdym razie Europa oczywiście jako pierwsza, zaatakowała Trumpa jako legalnie, już jako prezydenta elekta. To jest chore, to jest tragiczne, to jest w ogóle nie do przyjęcia. Także ten system, to nie jest słaby system, tamtejszy system polityczny, nie jest słaby. Tak zwana demokracja nie jest słaba. Ta demokracja zdycha i mam nadzieję, że zdechnie w końcu. Wracając do cytowania. Wskazuje się na brak zabezpieczeń przed wzrostem populizmu, a zawodność systemu partyjnego i brak konsensusu w kwestiach kluczowych dla państwa, a także stronniczość i selektywność mediów amerykańskich. Przedstawianie USA w tym świetle ma służyć obniżeniu ich legitymizacji jako wzorca demokracji, a także kluczowego gracza na arenie międzynarodowej. Proszę Państwa, te ostatnie zdania, ten ostatni akapit, to jest nic innego jak dla rządzących, żeby przypadkiem nikt się nie przyczepił do tego, że nie daj Panie Boże, ktokolwiek w Ośrodku Studiów Wschodnich jest nieprawomyślny w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Bo jeśli ktoś nie widział tego wzrostu populizmu w Ameryce, jeśli ktoś nie widział zawodności systemu partyjnego, to było tragiczne, braku konsensusu w kwestiach kluczowych dla państwa, co jest równie tragiczne, ale to samo, to się, znaczy, w Stanach Zjednoczonych powtórzyło się to, co się działo w Polsce. Zawodność systemu partyjnego, zupełnie tragiczne i brak konsensusu w kwestiach kluczowych do państwa, stronniczość i selektywność, a już stronniczość i selektywność mediów amerykańskich, to tu wystarczy wpisać mediów polskojęzycznych i koniec, no i cześć. Koniec, no to proszę Państwa, i wobec tego to ostatnie zdanie, przedstawienie USA w tym świetle ma służyć obniżeniu ich legitymizacji jako wzorca demokracji. Mili Państwo, ten pan Jakubowski chyba na samym końcu już ilość wazeliny, która mu była potrzebna do tego, żeby wejść w tyłek rządzącym i Amerykanom, i amerykańskiej opcji, partii amerykańsko-żydowskiej w Polsce, no przeszła pewne ludzkie oczekiwania. Panie Jakubowski, trochę mniej wazeliny. Po prostu trochę mniej. Jeśli Stany Zjednoczone mają być wzorcem demokracji, w tej chwili myślę, że wzorcem demokracji mimo wszystko jest Polska. Mimo wszystko. Natomiast Stany Zjednoczone w żadnym przypadku. Absolutnie, kompletnie i zupełnie. W żadnym przypadku. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.